Potem twierdzi, że zrobi to sam. Potem znów stwierdził, że jednak potrzebuje sojuszników. I zastanawiam się właśnie, czy generalnie jest jakakolwiek partia, która byłaby za tym, żeby jednak prezydentowi Trumpowi pomóc. No to pytanie kieruję do pana posła Grzegorza Woźniaka z Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość należało do wielkich fanów Donalda Trumpa.
My, pani redaktor, szanowni państwo, należymy do fanów jak gdyby siły amerykańskiej, która jest na terenie również Polski. Amerykańscy żołnierze. My mamy problem ze wschodnią granicą i my mamy inne zobowiązania, inne role dla naszych żołnierzy, dla Polski, dla żołnierzy, dla Straży Granicznej, dla policji i tak dalej. Również dla całego społeczeństwa w Polsce. Wojna na Ukrainie spowodowała, że nasze zagrożenie ze wschodu i to jest nasza odpowiedzialność również, naszych żołnierzy i uważam, że... Znaczy ja nie słyszałem, żeby taki temat był generalnie, żeby Wojsko Polskie uczestniczyło, miało w ogóle jakikolwiek rozmowa uczestniczyć we wsparciu, bo NATO też szerokie pojęcie, jest wiele krajów innych. Ja dzisiaj nawet czytałem rano artykuł na temat prośby też Stanów Zjednoczonych na temat wsparcia NATO przy odblokowaniu cieśniny Ormus, ale to są hasła, to są na pewno, jeżeli trwają rozmowy, to one są zakulisowe, ale na pewno nie na temat polskich żołnierzy.
Bo moje pytanie do pani minister Lubnauer. Donald Tusk napisał na platformie X. Chodzą słuchy, że panowie Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie polskich granic, także morskich, które są również granicami NATO i Unii. Rozumieją to Polacy, rozumieją to nasi sojusznicy. I moje pytanie jest takie. Ja przyjrzałam wypowiedzi przedstawicieli prezydenta i samego prezydenta i z nich wcale nie wynika, żeby oni deklarowali, iż dobrze by było, żeby Polska się włączyła w ten konflikt.
No, ale nie jest całkowicie tajemnicą, że prezydent Nawrocki jest miłośnikiem Trumpa, ale co więcej, chciał wejść do Rady Pokoju. Ja przypomnę, że zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone są członkami Rady Pokoju, a co więcej, ta wojna nie jest w naszym ani interesie, ani w naszym imieniu. To jest wojna jednak, która została...
Ale pani minister, ja zadam trochę inne pytanie. Skąd Donald Tusk wie i skąd czerpie taką wiedzę, że ktoś tutaj chce wysłać wojska na Bliski Wschód?
Jest pytanie, myślę, że nie do mnie, bo myślę, że informacje, które ma Donald Tusk są znacznie szersze niż te, które mogę posiadać ja. To jest raz. Po drugie, ja tylko widzę, to nie my klaskaliśmy Trumpowi wtedy, kiedy Trump wygrał. To nie my chcieliśmy wchodzić do Rady Pokoju, w której jest zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone. To nie my twierdziliśmy, że wszystko wiedzieliśmy o tym, że Stany Zjednoczone napadną razem z Izraelem na Iran, tylko prezydent to twierdził. W związku z tym, jeżeli prezydent wiedział o tym, że będzie ten atak, jeżeli prezydent jednak bardzo jasno się opowiada po stronie Trumpa i chciał wejść do Rady Pokoju, której byłby razem właśnie dokładnie między innymi z Izraelem, no to można przypuszczać, że to on byłby bliższy temu, żeby wysyłać polskich żołnierzy tam na teren
Bliskiego Wschodu. No ale żadnej takiej wypowiedzi nie ma, więc można odnieść wrażenie, że premier troszeczkę chce to rozgrywać.
Ja nie wiem, czy nie ma, dlatego, że pamiętajmy o tym, ale pamiętajmy o tym, że ani ja, ani pani, ani myślę, że tu większość nie uczestniczy w spotkaniach bezpośrednich z Pałacem Prezydenckim, a przedstawiciele rządu również czasami uczestniczą wtedy, kiedy rozmawiają czy o służbach, czy wtedy, kiedy rozmawiają o programie czy porozmawiają w jakichś innych okolicznościach. Ja po prostu nie wiem, skąd Donald Tusk wie, ale jest to logiczne wobec tych faktów, o których powiedziałam, że mogą być takie oczekiwania ze strony prezydenta Nawrockiego.
To pytanie jeszcze jest takie. Czy faktycznie Polska robi słusznie, tak kategorycznie wykluczając jakąkolwiek pomoc, zamiast zostawić sobie jakąś furtkę i wypowiadać się po prostu mniej kategorycznie. Panie ministrze, minister Gramatyka Polska 2050.
Oczywiście, że robimy słusznie. To nie jest nasza wojna. Ta wojna w żaden sposób nie umieszcza się w funkcjonowaniu Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Ja przypominam, że NATO jest sojuszem obronnym, że te artykuły 4 czy 5, one są uruchamiane wtedy, kiedy któreś z państw zostanie zaatakowane. A tutaj została podjęta decyzja o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela, łączonych sił na Iran. Ta decyzja nie była konsultowana w zasadzie na żadnym szczeblu. Nie była ona przedmiotem obrad NATO. Więc jak gdyby w tym kontekście to, co mówi Donald Trump, no to jest kolejna jego totalnie nieodpowiedzialna wypowiedź, z których on przecież słynie i zdaje się, że wczoraj powiedział, że będzie żył 200 lat, a przedwczoraj powiedział, że Japończycy nie uprzedzali nikogo o ataku na Pearl Harbor i porównał to właśnie do irańskich ataków. I to mówi całkiem poważnie i sprawia wrażenie człowieka, który wierzy w to, co mówi. I takich wypowiedzi Trumpa jest mnóstwo. Ja też nie rozumiem, jak można się fascynować tym politykiem, bo dla mnie to jest po prostu absolutnie obca postać. Więc oczywiście w ja mojej tylko ocenie konsensus w tej sprawie jest.
Zwracam uwagę, że prezydent Trump ocenił, że należy zastanowić się nad wycofaniem amerykańskich żołnierzy z Hiszpanii i Niemiec w związku z odmową wysłania przez nie okrętów do cieśniny Ormus. Mirosław Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, rzeczywiście ja tutaj podzielam ten pogląd, że prezydent Trump swoje poglądy zmienia tak naprawdę z dnia na dzień i też próbuje tym podgrzać trochę tą atmosferę polityczną i w tej geopolityce. Rzeczywiście, tak jak zapowiadał, zanim jeszcze został prezydentem, że wojna w Ukrainie zakończy się dzień, góra, dwa i będzie spokój i on nad tym zapanuje. No tak jak widzimy, nic takiego nie ma miejsca, a wręcz w drugą stronę po tym ataku na Bliski Wschód ropa rosyjska zyskuje na wartości i to też sprzyja gospodarce rosyjskiej, więc naprawdę ta sytuacja jest bardzo zmienna. Myślę, że tutaj podzielamy ten pogląd, że na pewno nie wysyłamy wojsk, nie jest to nasza wojna, nie mieści się to w ramach paktu i w ramach w ogóle działań jakichś takich strategicznych i obronnych. Prezydent Trump mówił, że no, ta wojna też w Iranie za chwilę się zakończy. Z tego co wiem, to raczej w drugą stronę to wszystko zmierzamy. Także o czym mówiło Ministerstwo Obrony w komunikatach, ewakuowaliśmy część żołnierzy z kontyngentu z Iraku, więc raczej zmierzamy w drugim kierunku niż do tego, aby wysyłać tam jakichkolwiek żołnierzy.
To czy stanowisko rządu jest słuszne? Anna Świergocka, Konfederacja.
Tutaj chyba nie ma sporu między... Wyjątkowo jest to taka sprawa, gdzie wszystkie stronnictwa w polskiej scenie politycznej są zgodne. Jest to rzeczywiście nie nasz konflikt, a słowa Donalda Tuska właściwie mają jeden cel. Polaryzację dalszą społeczeństwa, polaryzację dalszą polskiej sceny politycznej, ale stosuje on tak bardzo dezinformację, którą wszem i wobec właściwie potępia. Więc z jednej strony zwraca uwagę na to, że w przestrzeni publicznej, politycznej gdzieś ta dezinformacja funkcjonuje, po czym sam ją stosuje, no bo słusznie zauważyliśmy, że nie było żadnej wypowiedzi pana prezydenta Nawrockiego, która świadczyłaby o tym, że polskie wojska miałyby być wysyłane do Iranu, czy też polska interwencja jakaś miałaby w tym uczestniczyć. Co do samego Donalda Trumpa, no to on stosuje po prostu taką mgłę informacyjną. To jest mgła informacyjna przeliczona na jego kapitał polityczny. Z jednej strony jedną narrację stosuje na potrzeby wewnętrznej polityki w Stanach Zjednoczonych, zupełnie inną narrację stosuje na potrzeby polityki międzynarodowej. W zależności od tego, co odpowiednie media, jakie kawałki wypowiedzi media wytną w Stanach Zjednoczonych, no to taka ta narracja jest przekazywana. Więc zupełnie nie powinniśmy się w ten konflikt angażować. Spór wykreowany przez Donalda Tuska to jest typowe straszenie, polaryzacja. To jest podobny mechanizm, czy jak w kontekście polexitu. Tak? Budujemy sztuczny problem, koncentrujemy się wokół problemu, którego tak naprawdę nie ma.
Mhm. A Grzegorz Braun mówi o polexicie. Tak przypominam, dla porządku. Ale pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, chodzi mi o to, czy to nie jest tak, że premier Tusk po prostu chce trochę wepchnąć prezydenta w kłopoty, no bo prezydent bardzo lubi tak pielęgnować swoje stosunki z Białym Domem, z Donaldem Trumpem, a tutaj proszę, Trump wzywa do pomocy, a Karol Nawrocki milczy. To trochę takie prowokowanie prezydenta.
Pan prezydent Karol Nawrocki raczej musi milczeć, dlatego że poparcie społeczne dla tego pomysłu moim zdaniem jest na poziomie zero. Zresztą tak jak tutaj w studiu rozmawiamy, to nie jest nasza wojna, to nie jest w naszym interesie. Pan prezydent Trump odkrył, że jednak ta interwencja nie będzie szybka. i że wojna, która została wywołana, ma określone konsekwencje, z których przecież on się też musi tłumaczyć w swoim kraju. W związku z tym...
W dawnych czasach wspierała Amerykanów.
Widziałam, że pani redaktor to powie. Trochę miałam mniej lat i nie byłam wiceministrą. To w ten sposób się uchylę od odpowiedzi. Za to pamiętam, gdzie protestowałam, jak byłam w młodzieżówce. Natomiast myślę, że... Ale wie pani redaktor, to też jest jakaś... Po pierwsze, to była inna sytuacja, bo byliśmy wzywani jako sojusznicy z konkretnego artykułu. I ta decyzja też była podejmowana w inny sposób, w gronie też różnych państw. Natomiast no tutaj pan prezydent Trump z nikim tego nie ustalał, nie było rozmów żadnych na ten temat. I rzeczywiście myślę, że tu będę posiłkować się innymi słowami pana premiera, który mówił o tym, co też mówił reprezentant, pan poseł Woźniak, tak, że my mamy swoje zobowiązania na wschodniej granicy i to jest zadanie nie tylko obrony polskich granic, ale to jest kwestia tego, że jesteśmy flanką NATO w tym rejonie i też granicą Unii Europejskiej. To jest bardzo poważna rola i na niej powinniśmy się z naszym potencjałem skupić.
Tylko pytanie do pana posła Woźniaka. Pan uważa oczywiście, że Jarosław Kaczyński nie chce wysyłać wojsk na Bliski Wschód, ani prezydent.
Tak, oczywiście.
Premier się myli.
Tak uważam, pani redaktor, szanowni państwo, ponieważ rozmawialiśmy jeszcze o prezydencie Trumpie. Przecież prezydent Trump też chwali Polaków, chwali nasze nakłady i nasz udział jak gdyby w zbrojeniach jako sojusznika NATO.
Tak,
i w tym
rozumiem,
momencie, i w tym momencie ja wiem, pani redaktor, i chodzi o to, że nie ma czegoś takiego. To jest jakiś taki temat wydumany, jak i wiele jeszcze innych w tym tygodniu powstałych.
Proszę państwa, pani minister Lubnauer, i kończymy ten wątek, bo chciałabym przejść do następnego tematu.
Widzę tu zarówno wykonanie Konfederacji, jak i Prawa i Sprawiedliwości pewien brak logiki. Bo jeżeli mamy w tej chwili jako alternatywę, można powiedzieć, do tego, żeby się stawiać tylko w ramach Stanów Zjednoczonych i NATO, program SAFE, który jest możliwość dzięki niemu budowania tego bezpieczeństwa w oparciu o środki z Unii Europejskiej, ale będziemy... też przez rozbudowę przemysłu
pani
polskiego.
Pani minister, my wrócimy do tego wątku.
Chciałbym jedno zdanie skończyć. Słyszymy ze strony tego, co się dzieje w Iranie, że będą opóźnienia dotyczące dostarczania tych części uzbrojenia, które są ze Stanów Zjednoczonych, a co więcej, Pentagon chce znacznie więcej środków na kupno w związku z tą wojną broni, no to zdajmy sobie sprawę, że dokładnie wszyscy, w tym pan prezydent Nawrocki, powinni popierać taki program jak SAFE. Jeżeli on go wetuje, to znaczy, że uwiesza się, można powiedzieć, u szyi Trumpa w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, a ja uważam, że my powinniśmy budować sojusze z trzech stron. Z jednej strony własne budować bezpieczeństwo w naszej armii, z drugiej strony, jeśli chodzi o NATO, i tutaj jesteśmy bardzo lojalnym sojusznikiem, i gdyby chodziło o artykuły traktatów NATO, to powinniśmy
wtedy...
Pani minister,
to już powiedzieliśmy.
I trzeci przypadek, kiedy mamy SAFE i mamy możliwość współpracy z Unią Europejską oraz krajami NATO, którzy są w ramach Europy.
Pan minister, ale dosłownie jedno zdanie.
No, tak, mnie rozbraja, jak słyszę od Konfederacji albo od PiSu, że oni nie chcą polexitu, a za chwilę powiedzą, że chcą wypowiadać traktaty unijne. Na przykład
dobrze, no i właśnie zmierzamy w kierunku ETS-u, to znaczy chodzi mi o to, że Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało, że właściwie Polska powinna wyjść z systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Ja państwu tylko przypomnę, bo warto się trzymać, nie każdy pamięta, na czym polega system ETS. Chodzi o to, że firmy są w ten sposób motywowane do transformacji energetycznej, żeby nie korzystać z paliw kopalnych. To jest mechanizm, który ma ograniczać emisję dwutlenku węgla oczywiście. Tylko, że mam wrażenie, że wokół tej sprawy narosło mnóstwo nieporozumień. Dlatego takie może proste pytania dla porządku do pana posła Woźniaka. Gdzie trafiają pieniądze z systemu handlu prawami do dwutlenku węgla?
Szanowna pani redaktor,
kiedy opłaty firm
Emission Trading System jest systemem, który na początku, jak był w planach, był systemem, no tak, to na początku jest systemem, który miał uregulować pewne rzeczy, a z czasem, jeżeli nastąpiły spekulacje handlem dostępem do emisji, okazało się, że troszeczkę ten system został wywrócony do góry nogami. Gdzie trafią te pieniądze, pani redaktor pyta? Ja bym ja bym powiedział, firm, ja bym powiedział, że w głównej mierze do spekulantów, do dużych firm, które handlują.
Nie, to pan się myli. Te pieniądze trafiają do budżetu państwa.
Tak.
Jest raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze nie były przeznaczone na transformację energetyczną po to, żebyśmy byli bardziej odporni na te kryzysy, które mamy dzisiaj, czyli wojna w Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie. Panie po prostu pośle, wydawano te pieniądze na coś innego. I to jest główny zarzut wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Linę poznajcie prawdę, a prawdę was wyzwoli,
pani
rektor,
to jest choć, tak, z jednej strony pani mówi, że do budżetu państwa, ale z drugiej strony... zmiana systemu ETS nastąpiła poprzez wywrócenie i poprzez handel, poprzez spekulacje na rynkach handlu emisjami i to po prostu spowodowało, że ten system stał się systemem bardzo drogim i drogim dla nie tylko dla mieszkańców w naszym kraju, ale dla całej Europy w tym momencie i powoduje, że stajemy się niekonkurencyjni.
Rozumiem, ale zgadzamy się z tym, że miały pójść pieniądze na transformację energetyczną, a jednak nie zostały wykorzystane.
I te pieniądze na transformację energetyczną idą, tylko w naszym...
Nie, według NIK tylko 1,3%.
Teraz to już od ostatnich dwóch lat idą, panie pośle. Ma pan rację.
Bo Unia zrewidowała spekulantów.
Tak, nie spekulantów. Spekulanci byli, będą i tak w tej chwili na ETS-ie 2 nagle się okazuje, że Niemcy są już przygotowani do handlu emisjami w ETS-ie 2, który no, mamy nadzieję, że nie wejdzie w ogóle, ale to za chwilę może o tym porozmawiamy. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że Polska jest krajem, który nie wydatkuje tych środków. Wydatkujemy te środki, tylko trzeba patrzeć rozsądnie na transformację energetyczną i chodzi o to, że ani wiatraki, ani panele solarne nie zapewną nam pewnej jak gdyby należytej energii, która jest potrzebna do rozwoju kraju.
Tylko kandydat na premiera musi je zdjąć.
Pani minister Piechna-Więckiewicz, no tak, rzeczywiście, bo pan minister... Ja zaraz oddam pani głos. Rzeczywiście pan poseł Czarnek będzie zdejmował pan ale tylko nie jest jasne kiedy.
Pierwsza ofiara kampanii wyborczej, która jeszcze się nie rozpoczęła.
A, to żony dom, tak?
To żony dom, oni nie mają wspólnoty prawnej.
Ja myślę, że to jest, tylko tak dodam, z punktu widzenia interesów pana posła Czarnka, no nieracjonalne, bo w momencie, kiedy już zaczęła mu się zwracać ta inwestycja, to on będzie zdejmował panele.
Tak, bo to wyliczał bardzo.
Ja nie będę zdejmował. On teraz powiedział, że musi poczekać.
Ale z tego wyliczenia wyszło, że rzeczywiście musi to nie było.
Tak, ma pani minister rację, zweryfikował.
Można sobie śmieszkować z tego, natomiast ważne, żeby nie umknęło to, co powiedziała pani redaktor, że gdybyście, to znaczy patrzę w stronę kolegi z PiS-u, gdybyście alokowali te środki, które wpływają do polskiego budżetu...
138 miliardów, tak?
Tak, jakieś 20 powiedzmy miliardów tam rocznie. Gdybyście je alokowali w transformację energetyczną, to dzisiaj nie mielibyśmy problemu. To znaczy pewnie problem by był, moglibyśmy negocjować, ale mielibyśmy w miksie o jakieś 10, może 12 punktów procentowych więcej odnawialnych źródeł energii. Wie pan, w styczniu w dalszym ciągu 75% polskiej produkcji energii to jest produkcja z węgla, czy z brunatnego, czy z kamiennego. I to nie jest dobrze. Są kraje, które inwestowały te środki w transformację energetyczną, a wy tylko mówiliście o tym i przejadaliście te środki i to jest niestety wasza odpowiedzialność. Więc dzisiaj mówienie o wypowiadaniu ETS-u jest kompletnie nieodpowiedzialne, podobnie jak mówienie o deinstalacji paneli solarnych z dachu.
Ale z tymi panelami żartujemy, tylko ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że rzeczywiście Polacy masowo zaczęli panele zakładać na dachach, tylko problem polegał na tym, że niezmodernizowana sieć elektroenergetyczna nie mogła odbierać nadwyżek energii. Więc problem polegał na tym, że te pieniądze powinny pójść na renowację tejże sieci. Tak się niestety nie stało, ale jeszcze skoro pan minister Gramatyka zabrał głos, to chciałam zapytać o jedną rzecz. Jednak Polska 2050 miała w swojej agendzie sprawy klimatyczne niemalże na pierwszym miejscu. A dzisiaj rząd Donalda Tuska jest w koalicji, która jest za tym, żeby ograniczyć, zmodyfikować ETS i odsunąć w czasie ETS 2. Przypomnę, że ETS pierwszy dotyczy energetyki, ETS 2 dotyczy budownictwa i transportu. No, panie ministrze, słusznie. To troszeczkę...
I bardzo słusznie, bo nikt z nas, jak tutaj siedzimy w tym studiu, to myślę, że nie znajdzie pani redaktor osoby, która powie, że ETS jest sprawiedliwy. Jeden czy drugi. On w założeniach był sprawiedliwy, potem zaczęto na tym spekulować. ETS zresztą nie jest wymysłem tylko Unii Europejskiej. Swoje ETS-y mają zarówno Stany, niektóre w Stanach Zjednoczonych, czy tam większość Stanów. Swój ETS mają Chiny, jakkolwiek byśmy go tam nie nazwali. Generalnie system handlu emisjami. Trzeba to renegocjować, trzeba wypracowywać takie zapisy, żeby Polska, żeby one były bardziej korzystne dla Polski. Nasi wiceministrowie, na przykład Krzysztof Bolesta w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, biorą udział w tych negocjacjach i należy ten system modyfikować. Ale czym innym jest modyfikacja, czym innym jest negocjowanie warunków traktatu, a czym innym jest mówienie, że trzeba je wypowiedzieć, bo to jest po prostu kompletnie nieodpowiedzialne. To co jeszcze wypowiemy? Schengen wypowiemy, nie wiem, wypowiemy, może wypowiemy wspólny roaming, który jeszcze z traktatów unijnych?
Wypowiemy to, to może Anna Świergocka odpowie na to pytanie.
Zadziwia mnie to tutaj, co pan minister, o czym pan minister mówi. Przede wszystkim wypowiemy takie umowy, czy takie zobowiązania, które są dla Polaków po prostu niekorzystne. I ja nie rozumiem, nie wiem, w ogóle zadziwia mnie, że pan minister tego nie rozumie. Przecież przede wszystkim właśnie w państwa rękach powinien być interes Polaków. I nie jest w interesie Polaków to, żeby dziennie elektrownia Bełchatów płaciła oczywiście pieniędzmi.
Państwa.
Pieniędzmi obywateli, 30 milionów opłat z ETS każdego dnia. Ale ja też się nie dziwię, że tutaj żadna z partii rządzących nie jest chętna, tak naprawdę realnie i zainteresowana wyjściem z systemu ETS, dlatego że to są realne pieniądze dla budżetu, to jest realna forma zakopywania dziury budżetowej. A to, o czym pan mówi, że jeszcze większe pieniądze powinny pójść na odnawialne źródła energii, to ja już panu powiem, bo przed chwilą weszłam na stronę internetową polskich sieci energetycznych. I tak, w wiatrakach mamy zainstalowane 9,5 tysiąca megawatów, a w tym momencie produkuje się 333 megawaty, czyli 9,5 tysiąca już mamy wpompowane w wiatraki, a odbieramy z nich tylko 333 megawaty. W panelach fotowoltaicznych mamy 20, czyli to jest 10%, to nawet nie jest 10% ich pracy. Więc budujmy ich jeszcze więcej, wydajność będzie dalej 10%, a i tak musimy stabilizować te źródła innymi, te źródła niestabilne o tak małej wydajności innymi stabilnymi elektrowniami. Panele fotowoltaiczne, mamy w nich zamontowane w całej Polsce 22 tysiące megawatów. W chwili obecnej na ten moment odbieramy 9 tysięcy, czyli to jest 40% jakiejś mocy, ale pamiętajmy, że to jest tylko pik, parę godzin w ciągu dnia, a gdzie jest jesień, gdzie jest zima, gdzie jest wiosna, gdzie jest noc, musimy to stabilizować. Oczywiście można to stabilizować węglem, bo to jest najtańsze, ale w takim razie, gdzie jest atom, gdzie są biogazownie, w tej kwestii się nic nie dzieje. Elektrownia, projekty i plany elektrowni atomowej właściwie, nie wiem, zamarzły, więc nie jest rozwiązaniem rozbudowywanie kolejnych farm fotowoltaicznych czy kolejnych farm wiatrowych.
Pan minister Gramatyka chce odpowiedzieć.
Ja dwa słowa. Bardzo dziękuję za te dane, ale z całym szacunkiem pani opowiada truizmy. Tak samo jak truizmem jest to, że trzeba stabilizować odnawialne źródła energii stabilnymi źródłami typu atom czy inne stabilne źródła, jeżeli uda się jakieś inne oprócz atomu, które będą stabilne i neutralne dla środowiska wymyśleć. Tak samo truizmem jest to, że Unia Europejska to nie jest bankomat. Te pieniądze, które Polska dostaje z Unii Europejskiej, one się nie pojawiają gdzieś. To są pieniądze, które wnoszą strony tej umowy międzynarodowej. Nie możemy wypowiadać tylko tych traktatów, które są dla nas korzystne, w cudzysłowie, to znaczy przynoszą nam duże pieniądze, te utrzymywać, a te, w których my mamy jakieś zobowiązania...
No i tu się różnimy.
Ja wiem.
I tu się różnimy, bo dla nas kluczowy tak jest interes Polaków.
Ale przepraszam, ale jak pani idzie do bankomatu i wyciąga pani pieniądze z konta, to pani musi...
Tylko bankomat mi nie mówi, na co ja mam te pieniądze wydawać i u kogo.
Ja to doskonale rozumiem i na tym właśnie polegają...
I nie decyduję o tym, że jak ja mam dzisiaj niebieską bluzkę, to mi wypłaci pieniądze, ale jak jutro założę czerwoną bluzkę, to mi tych pieniędzy nie wypłaci. Więc jak dzisiaj jest rząd Koalicji Obywatelskiej, to mi wypłacę pieniądze, ale jak będzie rząd prawicowy, to mi tych pieniędzy
nie wypłaci. Mogę zadać jedno pytanie Annie Świergockiej z Konfederacji, bo tutaj jedna rzecz mnie zawsze zdumiewa i będę to powtarzać, że państwo po prawej stronie jesteście tak gorącymi zwolennikami wydobywania węgla. Konfederacja jest partią wolnorynkową, wolnościową. Tymczasem do wydobycia węgla my dokładamy rocznie miliardy złotych z pieniędzy.
Redaktor, nikt nie mówi o tym, żeby na siłę trzymać się węgla, tylko mówimy o tym, że transformacja energetyczna
jest dla nas korzystna,
żeby transformacja energetyczna następowała,
bo do węgla dopłacamy.
W sposób ewolucyjny, a nie w sposób siłowy i w sposób rewolucyjny.
No to nie jest ewolucja, co się dzieje.
To nie jest ewolucja. Ponieważ zmuszanie Polaków do tego, żeby 60 czy 50% ich rachunku za prąd stanowiły różnego rodzaju opłaty, zobowiązania i podatki, to nie jest ewolucja. To nie jest walka wolnego rynku. To jest po prostu odgórny przymus.
Mirosław Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że nie da się wyjść tak prosto, jak tutaj mówi pani z Konfederacji ZTS-u i nie da się tak prosto...
Ja nie powiedziałam, że to jest proste.
W Unii Europejskiej stawiać tylko swoich warunków, bo jest to wspólnota, tak jak każda wspólnota, gdzie trzeba szukać konsensusu i my bardziej tak na to patrzymy w Polskim Stronnictwie Ludowym, że trzeba szukać rozwiązań, które są możliwe do realizacji. I tak jak też wszyscy krzyczeli, że z paktem migracyjnym premier ani rząd nic nie zrobią, no to udało się wprowadzić konkretne rozwiązania. Podobnie teraz po tym szczycie, na którym pan premier także wyraził stanowisko, że trzeba dokonać pewnej rewizji, to uważam, że ta rewizja jest potrzebna, ale kluczem też w tych wszystkich rozwiązaniach to są właśnie odnawialne źródła energii. Proszę sobie wyobrazić, że nawet gospodarstwa domowe, które wykonują fotowoltaikę, które wykonują różne działania ku temu, aby obniżyć te swoje rachunki właśnie za energię, no to rzeczywiście mają problemy, bo trzeba czekać niekiedy po kilka miesięcy właśnie do podłączenia, do przyłączenia do sieci. Tu ogromna rola przed państwem także związana z magazynami energii, żeby można było tą energię zatrzymać. No to też jest dla społeczeństwa polskiego, zwłaszcza tego w regionach, mocne wyzwanie, bo 10 lat temu my na przykład na Mazowszu ogłaszaliśmy takie programy na wymianę źródeł ciepła i ludzie podchodzili do tego bardzo sceptycznie. No pompa ciepła wydawała się czymś zupełnie niemożliwym, a dzisiaj widać, że ta fotowoltaika jest na co trzecim czy czwartym domu właśnie w tych gospodarstwach domowych, że wchodzą te pompy ciepła i to też było potrzeba pewnej takiej ewolucji, a nie totalnej rewolucji.
No tak, nawet ich szef, Mencen, się chwali, że jeździ Cybertruckiem. Jeżeli jeździ po Polsce Cybertruckiem, to musi jeździć na energii z odnawialnych źródeł energii, bo wszystkie ładowarki zainstalowane przy drogach korzystają z odnawialnych źródeł energii, bo mają taki kontrakt po prostu. A jeżeli się ładuje w domu, to pewnie się ładuje z paneli fotowoltaicznych.
To jest, panie ministrze, właśnie wolny rynek, że można sobie decydować, czym się jeździ, można jeździć dieslem, można jeździć benzyną, można jeździć samochodem elektrycznym, a nie od góry. Górne przymuszanie ludzi i stwarzanie takiego środowiska, w których korzystanie z tych źródeł energii, które wam nie pasują, jest skandalicznie drogie i nieopłacalne, a tych, które wam pasują, są do tego dopłaty i jest do tego...
Bardzo proszę, teraz Paulina Piechna-Więckiewicz, która nie miała okazji jeszcze się wypowiedzieć.
I to koło nam się zamyka na tym moim żarcie. To znaczy, z jednej strony, mówię teraz o panu Czarnku i jego dachu, czyli korzystamy z pewnych instrumentów, ale innym opowiadamy dla celów politycznych, że lepiej nie i to jest niebezpieczne. I przepraszam, że to mówię, ale podsumujmy tę dyskusję jeszcze raz. To znaczy do 2023 roku, znaczy straciliśmy 10 lat i miliardy złotych na to, żeby na przykład mogliśmy modernizować sieci, magazynowanie energii. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, niektórzy mówią o tym, że do 2030 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce to jest kwestia dla 3-4 kopalni. Znaczy my mówmy o realnych, bo my nie mówmy o tym, co my byśmy chcieli powiedzieć ludziom, żeby mieć wysokie słupki poparcia.
Właśnie, i tylko gdzie jest atom i gdzie są biogazownie?
Jak to po prostu
atom się buduje.
Wygląda. No więc właśnie. Tak naprawdę chodzi. I jeszcze jedna rzecz, bo trochę już zaczęliśmy wchodzić w tą dyskusję. Ostatnia. Unia Europejska to nie jest, wbrew temu, co mówi prawica, jakiś demolut, tylko po prostu instytucje, z którymi też różne rzeczy negocjujemy właśnie. Są takie możliwości, różne rzeczy rzeczy można naprawdę na rzecz państwa. Zresztą tak się stało z programem SAFE, ale okazało się, że nie wszyscy też takie efekty negocjacji popierają. To nie jest jakieś obce miejsce.
Pani minister, ale czy Lewica nie jest rozgoryczona tym, że właśnie będzie następowała korekta ETS? No są kraje, które się opierają zmianie w systemie
absolutnie,
bo argumentują, że ten system wymusił na firmach transformację energetyczną, dzięki czemu jesteśmy o wiele bardziej odporni na te kryzysy, które są w tej chwili.
I dlatego uważam za proponowane na przykład przez Włochy rozwiązania, tak, całkowitego zawieszenia, po prostu za całkowicie...
Zbyt daleko idące?
Tak, można to tak ująć. Uważam je za zbyt daleko idące, ale to, że gdzieś Ministerstwo Funduszy, jak rozumiem, zwróciło się o to, żeby ETS-2 jednak wydłużyć. No my jesteśmy przez te zapóźnienia w trochę innej sytuacji w tej chwili jako państwo. Tak, i mam żal przede wszystkim do tych, którzy miliardy złotych mogli wydać inaczej i że rzeczywiście dużo mówili o atomie, ale nic z tym nie zrobili.
Pani minister Lubnauer.
Ilość bzdur, które odpowiedziała pani Świergocka, po prostu delikatnie
Ale nie,
mówiąc,
to niech pani poda dane i liczby, jeżeli bzdury, bo ja nie lubię słowa bzdury, tylko lubię fakty.
Pytanie, czy ilość bzdur, czy liczba bzdur, nie? Bo jak je wyliczymy, ciekawe. To będzie liczba.
No więc idziemy po kolei. Po pierwsze, to nie jest tak, że mamy wolny rynek, bo w przypadku energetyki nie możemy mieć całkiem wolnego rynku z bardzo prostego powodu. Nie da się podłączyć tego samochodu do tej odbiornika na ulicy, jeżeli nie mamy dobrych sieci, które musi zainwestować państwo. Energetyka atomowa, świetnie, że pani mówi, ale trzeba mieć środki dokładnie w tym budżecie, który przed chwilą pani skrytykowała, że idą pieniądze z ETS, żeby zbudować energetykę atomową, bo ona się sama z pieniędzy komercyjnych nie zbuduje.
Jak
bo
po prostu się z pieniędzy ETS bardzo, jak też pani się mówiła, nie zbudowała.
Jak pani mówiła, to ja nie przeszkadzałam.
Pani minister, bardzo proszę.
Kolejna kwestia. Żeby mieć system, który jest stabilny, jeśli chodzi o energię z OZE, to trzeba go zbudować całościowo. Jest wiele krajów, które bardzo stabilnie ma energię z OZE, dlatego że poza fotowoltaiką. Nie zlikwidowała, wy też byliście za likwidacją wiatraków, co jest zupełnie, chciałam powiedzieć...
10% wydajności, pani minister. 10% wydajności.
Czy mogę? Teraz ja mówię.
Pani minister,
co jest zupełnie wbrew temu, co pani mówi o wolności gospodarczej, bo państwo zablokowali to w sposób regulacjami, a nie przy pomocy tego, że rynek tak zareagował. Czyli tak, musimy mieć różne źródła OZE. Biogazownie, musimy mieć fotowoltaikę, musimy mieć wiatraki, musimy mieć magazyny energii. Czyli również na przykład elektrownie szczytowo-pompowe, które powodują, że możemy tą energię magazynować z tych momentów, w których świeci słońce, na przykład środek nocy, kiedy już nie świeci słońce. Albo wtedy, kiedy wieje wiatr i kiedy nie wieje wiatr. To jest całościowy program.
Ile w Polsce można takich elektrowni przygotować?
U nas mamy już po pierwsze jesteśmy ostatnim producentem węgla w Unii Europejskiej, ale dodatkowo jeszcze ten węgiel jest dramatycznie drogi. Jest nieopłacalny. Nie wiem, czy chcecie z Rosji importować, czy skąd chcecie importować. Nie zdziwiłabym się, bo zawsze Konfederacja była prorosyjska, więc to by mnie akurat nie zdziwiło. W związku z tym to nie jest tak, że ten węgiel jest tanim w tej chwili źródłem produkcji energii. Powiem więcej, jest umowa społeczna, którą podpisał PiS, że do 49 roku zamkniemy wszystkie kopalnie. W tym roku pewno wydamy na dopłaty do kopalni, podobnie jak w zeszłym roku to było 9 miliardów złotych. W związku z tym rozumiem, że Konfederacja chce zabrać Polakom pieniądze, żeby dopłacić jeszcze więcej kopalniom, żeby móc produkować energię z węgla.
No na pewno
chce tego czarny. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest tak, że ustalenia dotyczące ETS były ustaleniami tylko wynikającymi z polityki Unii Europejskiej. To były ustalenia wynikające z Kioto i to były ustalenia, które również obowiązywały na przykład w Stanach Zjednoczonych. I ostatnia rzecz. Unia Europejska to nie jest bombonierka z czekoladkami. To nie można tak, że wybiorę sobie tą z orzeszkami, bo ją lubię, ale odrzucę tą z pistacjami. Jeżeli państwo chcą tak wypowiadać poszczególne fragmenty, to pani tutaj, redaktor, słusznie spytała się, to może inny kraj powie, że on nie chce Schengen, ponieważ im nie odpowiada, ponieważ z ich punktu widzenia on jest nieopłacalny. A jeszcze inny kraj...
No Niemcy tak powiedziały, zamknęły w swoim momencie granice.
Ale to nie jest tak, że wypowiedziały Schengen, tylko
nie wypowiedziały, ale po prostu przestały się do niego stosować.
Ale w dalszym ciągu możemy podróżować z dowodem osobistym, w dalszym ciągu to nie oznacza, że na przykład były ograniczenia w pracy, handlu i tak dalej. I teraz zobaczmy prostą rzecz. 20% europejskiego rynku transportu drogowego dlaczego, to są polskie firmy. To są firmy, które dają miejsca pracy w Polsce, które budują około 6-8% PKB. A teraz Francja, Niemcy, jeszcze kilka krajów mogłoby doszli do wniosku. Nam się to nie opłaca.
Już doszły do wniosku.
W dalszym ciągu właśnie dlatego.
Dawno doszły do wniosku.
Dlatego, że mamy wspólny rynek. Dlatego, że mamy wspólne umowy.
Dlatego byliśmy zobowiązani płacić polskim.
Dlatego
byliśmy zobowiązani płacić polskim transporterom.
Pani Anno, bardzo proszę, na chwilę pani minister,
stawki europejskie.
Kłamie w tym swoim rozumowaniu, bo próbuje oszukiwać Polaków, że można z Unii Europejskiej wybrać to, co się jej podoba, a odrzucić wszystko to, co się nie podoba i w dalszym ciągu w tej Unii Europejskiej
tak,
być.
To nie
po
działa.
Co? Żeby obrzydzić Unię Europejską
bezkrytycznie.
Bardzo proszę, pani minister, jedną rzecz jednak trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o budowę elektrowni atomowej, to jest to porażka przepraszam, całej klasy politycznej, bo mieliśmy rządy Platformy Obywatelskiej, PSL. Potem 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i w zasadzie etap budowy tej elektrowni no jest, powiedzmy, delikatnie wstępny. Więc tyle lat, a brakowało determinacji. Pan minister, a jeszcze pan poseł, a potem pan poseł Woźniak i zaraz pan minister.
Ja do koleżanki z Konfederacji.
Poczekam.
Poczekam, bo ja się nie chcę włączać i przebijać, ale poczekam swoją kolejną.
Pan minister Gramatyka.
W ubiegłym roku odnawialne źródła energii w Polsce przyniosły ponad 30% tortu, czyli tego miksu energetycznego, czyli ponad 31,5% generacji całej energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Z tego, co pani przed chwilą powiedziała, że tam 10 czy tam 11%, więc to też dane do sprawdzenia, to był najwyższy poziom.
Ja mówię o wiatrakach, udział. 10%, mamy jeszcze oczywiście elektrownie wodne, biogazownie, biogazowniach,
31,5%. 80% chyba w tym kawałku to były wiatraki, więc to są fake newsy niestety, to co pani mówi.
To nie są fake newsy, to jest
Konfederacja opowiada się na kłamstwach, których nikim nie obala, ponieważ...
To nie są żadne fake newsy, ponieważ...
Są fake newsy, tak?
Ale pan minister nie wie, ile mamy zainstalowane w wiatrakach w Polsce energii?
Ale wie pani, to nie chodzi o to, ile my mamy zainstalowane.
Ale o to chodzi, ponieważ jeśli mamy zainstalowane 9,5 tysiąca, a na ten moment pobieramy 333 megawaty, to nie jest fake news.
Jeżeli w kuchni
to jest,
ma pani
jest
kuchenka mikrofalowa, która jest wyłączona, to ona jest zainstalowana, ale ona nie pobiera mocy. Trochę tak samo jest z wiatrakami. Ja mówię o generacji energii, o 31,5% wygenerowanej energii.
Tylko że musimy zapłacić.
Energii,
pani nie potrafi zamilczeć, jak ktoś inny mówi.
To chyba pani teraz przerywa,
bardzo
prawda?
Proszę, bardzo proszę, pan poseł Woźniak.
Dziękuję
teraz.
Pani redaktor, doczekałem się. Pani redaktor, mówimy tu o węglu, jaki węgiel jest B i tak dalej, bo szkodliwy dla środowiska. Tylko dziwne, że Niemcy w 2025 roku zwiększyły produkcję energii z węgla kamiennego o 23% według firmy AGEP, która jest miernikiem wydajności energetycznej poszczególnych krajów. Dlaczego? System źródeł odnawialnych energii nie zapewniał tyle energii, ile potrzeba. Więc też nie mówmy o tym, że u nas też będzie zapewnione w naszym położeniu geograficznym energia odnawialna zapewni nam. Oczywiście musimy zwiększać, musimy robić modernizację, ale węgiel kamienny na chwilę obecną, tak jak i w Polsce i w Niemczech, jest podstawą
Panie
tego Boże, systemu energetycznego.
Co pan opowiada? Panie tak Boże, przecież oni 60% energii produkują z odnawialnych źródeł
energii. Pan sprawdzi, panie ministrze, 23% według firmy AGEP w zeszłym roku Niemcy zwiększyły produkcję energii elektrycznej.
Z 8 do 10%.
Dotyczącą energetyki atomowej. A potem podzieli kolejną decyzję, uzależnienie się od gazu rosyjskiego.
Dobrze, ale szukają rozwiązania takiego, które będzie dla ich gospodarki rozwiązaniem, ponieważ
dwa razy więcej generacji.
Właśnie, bo to jest trójka na jednego. Właśnie nie wiem, na kogo się patrzeć i komu odpowiadać. Bo
pan
w tym momencie,
minister Gramatyka, jedno zdanie.
Bo nagle ten węgiel taki B jest.
To ja chcę tylko przypomnieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował program wygaszania kopalni i górnictwa. Zamykał też zakłady górnicze.
Ale to perspektywą wieloletnią, pani redaktor, a nie tu i teraz zamykamy i likwidujemy, ponieważ Europa przez 20 lat straciła w gospodarce światowej z 20 do 17%, Chiny z 9 do 30 prawie zyskały i też mają ETS.
Ale
oczywiście mniej płatny mają mniejsze opłaty, co Amerykanie i potrafią to zrobić, a Europa zaciska tą pętlę gospodarczą na swojej szyi i woli sobie zrobić krzywdę, nie produkować mniej samochodów, tak jak Niemcy i tak dalej, wiecie państwo, o czym mówię, niż być konkurencyjnym. konkurencyjnym dla pozostałych części świata.
Pamiętajmy jednak, że Donald Trump dezinformuje opinię publiczną, mówiąc, że Chiny nie mają odnawialnych źródeł
56%
energii. 56%
przekroczyło już. Ale oczywiście,
mają,
że mają,
mają
pani
opłatę,
redaktor.
Mają ale to jest... ETS również, tylko nie w takiej wysokości, tak jak my to robimy w Europie.
Dobrze, okay. Ale pani redaktor, oczywiście, dobrze, że...
Teraz pani minister, a potem Anna
Świebowska. W miksie energetycznym Chin OZE jest 50, przekracza 56% w tej chwili.
A Niemiec 60%.
Pani Anna Świergocka, ostatnie zdanie.
To się zgadza, natomiast ja nie wiem, czy państwo się nie uczyli w szkole geografii. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, na jakiej szerokości geograficznej rozciągają się Chiny, na jakiej szerokości geograficznej rozciąga się Polska.
To naprawdę.
Ale to dokładnie o to chodzi, bo to przekłada się na wydajność źródeł energii.
Jakie
potężne elektrownie wodne są w Chinach, które są absolutnie nieosiągalne w polskich warunkach, ponieważ mamy taką geografię i ten miks energetyczny, który ma być w danym kraju stworzony.
Jestem za tym, żeby rzeczywiście brać pod uwagę też warunki panujące w Polsce. Jeśli chodzi o węgiel, to jest on bardzo trudny do wydobycia, bardzo drogi w wydobyciu.
Ale mam pani redaktor, węgiel brunatny jeszcze, na który też stanowi ponad 20% tańszy produkcji energii.
To jest dramat dla środowiska, panie pośle, przecież pan to wie.
Ale też dla ludzi, którzy go...
Ja akurat z Łodzi i wiem, co się dzieje dookoła Bełchatowa. Jakie następuje stepowienie całego terenu dotyczącego na przykład rozwoju rolnictwa.
Ale pan
to samo
poseł
stało
to wie,
się w okolicach Konina. Mamy sytuację, w której kopalnie węgla brunatnego, ponieważ one rozpościerają się na dużych obszarach, powodują zniszczenie takie środowiska, jak chyba nic innego.
Proszę państwa, musimy zamknąć ten wątek. Chciałam państwa zapytać o zdanie na temat decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do uznania aktu małżeńskiego dwóch mężczyzn, którzy pobrali się za granicą. Tego wymaga od nas prawo unijne, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Urzędnicy wolą jednak czekać na wytyczne od rządu, niż działać na własną rękę. No i tutaj pytanie do pani minister Piechny-Więckiewicz z Nowej Lewicy, dlatego że no przecież ministrem cyfryzacji jest Krzysztof Gawkowski. Rozporządzenie podobno jest gotowe. Decyzja TSUE zapadła już dawno temu, a jednak tych zmian ciągle nie ma. I nie wiem, dlaczego Lewica ich nie wprowadza, skoro to jest jakby jeden z poważnych punktów jej agendy.
Ja myślę, że to nie jest kwestia Lewicy. To jest kwestia tego, że były różne interpretacje innych osób niż Krzysztof Gawkowski, bo miał dosyć jasne stanowisko i jako wicepremier, i jako minister cyfryzacji.
Znaczy, że to rozporządzenie nie weszło w życie z powodu oporu koalicji.
Pani redaktor, myślę, że bardzo dobrze, tak to podsumuję, że jest ten wyrok, który w mojej opinii przecina wiele spekulacji. Naczelny Sąd Administracyjny, zresztą tak uważam, że w całej tej dyskusji o wymiarze sprawiedliwości do tej pory, i mam nadzieję, że tak zostanie, cieszył się też dużym zaufaniem społecznym, ale też nikt nie podważał jego orzeczeń, chociaż już widzę, że to oczywiście się dzieje i słuchamy tych głodnych kawałków o tym, że konstytucja, przypominam, chroni instytucje, tak, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a nie wyklucza inne rozwiązania, bo tak ten zapis w konstytucji jest sformułowany, więc ja, pani redaktor, bardzo się cieszę, rozporządzenie jest gotowe. Jak rozumiem...
Kiedy wejdzie w życie?
Pani redaktor, to nie jest tylko decyzja... zresztą nawet nie będę w ten sposób o tym mówić. Po prostu wyrok był w piątek i myślę, że to jest kwestia, powinna być kwestia najbliższych dni, tygodni, kiedy dostosujemy się, w mojej opinii, do tego wyroku, chociaż powinniśmy się byli już dostosować do wcześniejszych.
To jest pan wiceminister...
Od cyfryzacji. No tak, no rozporządzenie przechodzi przez ścieżkę rządową. Tam jest problem z nomenklaturą, tam wszyscy się śmiali. Małżonek 1, małżonek 2 z tych nazw. Nie pomni tego, że te nazwy wynikają z ustawy o aktach stanu cywilnego i one po prostu stamtąd są zaczerpnięte i trudno w rozporządzeniu stosować inną nomenklaturę niż jest w ustawie. Myślę, że prędzej czy później to rozporządzenie zostanie wydane, a w ogóle ten fakt mnie nie dziwi. No jeżeli w jakimś kraju europejskim
Europejskim jest dopuszczalne zawieranie małżeństw pomiędzy ludźmi tej samej płci, to powinniśmy to w Polsce honorować. Jesteśmy elementem, jesteśmy stroną Unii Europejskiej. W ogóle nie budzi mojego zdziwienia. Najważniejsze, żeby im było ze sobą dobrze. No, jeżeli mają prawa na przykład w Hiszpanii, to takie same prawa powinni mieć w Polsce. To dziwię się, że w XXI wieku jeszcze myślimy inaczej.
Dyskutujemy.
No, nie wiem, jak gdyby na przykład pani koleżanka z Konfederacji odwiedziła któryś z krajów arabskich, w których w systemie prawnym kobieta jest własnością mężczyzny, to czy dostosowałaby się do tego tylko dlatego, że jest na
terenie... Wystarczy odwiedzić Niemcy i liderkę AfD.
Na terenie kraju arabskiego. No przecież to w ogóle, jakie kategorie to są? No mamy 2026 rok, a my rozmawiamy o czymś, co powinno być dawno oczywiste.
Pan poseł Grzegorz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, mamy konstytucję w Polsce i konstytucja jest najwyższym prawem obowiązującym. Oczywiście każdy może, nikt nikomu nie zabrania czuć się z kimś dobrze. Jest w Konstytucji artykuł 18 mówiący o związku kobiety i mężczyzny, o rodzinie i tak dalej.
Ale to niech go pan przeczyta, panie pośle. Proszę go przeczytać.
Nie, tak, poczeka pan, żebym zaraz dokończył wątek.
Ja zaraz przeczytam. Panie ministrze, umówmy się, że ja przeczytam ten artykuł,
Ale to za chwilę, tak, bo to, żeby ja panu nie wybijałem. Chodzi o to, że po prostu mamy Konstytucję i wyroki TSUE nie będą jak gdyby nam rządziły i zmieniały konstytucję. Konstytucję można oczywiście zmienić. Każdy do tego ma prawo, jeżeli będzie miał taką większość i może wpisać to, co będzie uważał dla danego kraju najważniejsze. I w tym momencie nie można stosować, bo ja uważam, że wyrok NSAS jest wyrokiem skandalicznym w tym momencie i oczywiście tak było zapowiedziane na Prawo i Sprawiedliwość, będzie go skarżyło do Trybunału, czy przepisy z tym związane będzie skarżyło do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie może być tak, że prawo unijne będzie nad prawem nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie pośle, to przeczytam ten artykuł 18 Konstytucji RP. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił, że z artykułu 18 Konstytucji, który mówi o ochronie małżeństwa, w żaden sposób nie można wywieść zakazu uznania małżeństw zawartych w innym kraju Unii. Po prostu to są dwie osobne rzeczy. Jeżeli mówimy o tym artykule, to raczej wynika z niego, że inne związki niż kobiety i mężczyzny po prostu nie mają tak najwyższej ochrony szczególnej Rzeczpospolitej, ale to nie oznacza, że nie mogą zaistnieć. Po prostu na przykład mogą mieć mniejsze przywileje. Taki jest sens tego artykułu.
No właśnie, widzi pani, to jest sens jest tak, jak na niego możemy spojrzeć, jakie wnioski wyciągnąć, bo małżeństwo jest związkiem heteroseksualnym, nie związkiem homoseksualnym według tego artykułu 18,
to,
więc uważam, że w tym momencie że jednak ten artykuł 18, jak gdyby to, co zrobił sąd NSA, jak gdyby nie może mieć to wpływu na to, jakie mamy prawo w Polsce, a prawem w Polsce jest konstytucja.
Panie pośle, czy pan odnosi wrażenie, że w tych krajach zachodnich, gdzie małżeństwa osób homoseksualnych są dopuszczalne, a nawet są tam adoptowane dzieci, czy w tych społeczeństwach wydarzyła się jakaś wiekopomna tragedia, dramat, nie wiem...
U Donalda Trumpa.
Znaczy, wie pani, to jest tak, że...
A może dać ludziom po prostu spokój, niech żyją tak, jak chcą.
Tak, tylko wtedy zmienimy konstytucję najpierw.
Zmienimy
prawo zasadnicze, a dopiero później możemy dopasowywać do konstytucji prawo wewnętrzne Polski.
Rozumiem, ale czy pan widzi jakąś tragedię w tych społeczeństwach, gdzie są dopuszczalne małżeństwa osób homoseksualnych?
Wie pani co, widzę, że to jest taki powolny postęp, że zaczyna się od małżeństw homoseksualnych, później jest adopcja dzieci i tak
już
dalej, i tak dalej.
Ale
tak, pytanie jest takie,
na to
czemu to zagraża?
Nie będzie.
Rozumiem, ale czy w
tych się powołujecie na zagrożenie.
Tragedia z tego powodu?
No wie pani co, ja uważam, że tak, jest tragedia dla, szczególnie w związkach, bo ja uważam, że dla dzieci między innymi, ale również i to nie jest tak, że to jest zatwierdzenie związku pary tej samej płci budzi również problemy później w związku z funkcjonowaniem.
Ja przepraszam, bo ja to muszę powiedzieć jako wiceministra edukacji i muszę to powiedzieć po prostu. W Polsce żyją pary homoseksualne, które wychowują dzieci. Te dzieci chodzą do szkoły, ich rodzice chodzą na zebrania. W wielu tych szkołach nikt nie dyskutuje i to nie jest żadna tragedia. To są kochane dzieci, tak samo jak kochane są dzieci w związkach heteroseksualnych. Więc naprawdę wy walczycie też ze zjawiskiem, które absolutnie jest w Polsce, osoby homoseksualne
żyją... Ale nikt tego nie zabrania.
Nie, dziękuję. Ja uwielbiam, uwielbiam ten argument, panie pośle. Nikt tego nie zabrania. A jak chcielibyście zabronić? Znaczy, co to znaczy nikt tego nie zabrania?
Proszę państwa,
jak ma wygląda...
Sytuacja jest tak. Część radiowa dobiega końca. Ja chciałabym króciutko się wypowiedzieć. Będzie miała pani jeszcze szansę. Anna Świergocka i potem pan poseł Rudzik. Bardzo proszę.
Dla mnie też tutaj jest sytuacja jasna. Mamy konstytucję. Jeśli nie ma przyzwolenia społecznego, a konstytucja i polskie prawo jest wynikiem pewnych oczekiwań...
Przecież pani redaktor czytała ten artykuł.
Jest wynikiem oczekiwań społecznych i jeśli takie oczekiwania społeczne w większości społeczeństwa... Państwo sobie tak cenią demokrację. Wobec tego, dlaczego demokratycznie o tym nie zdecydujemy?
O
tym, żeby zrównać związki homoseksualne z małżeństwem kobiety i mężczyzny.
Ja mam olbrzymią prośbę. My jeszcze ten wątek dokończymy w części pozaradiowej. Bardzo proszę, pan poseł Orliński, PSL i pani minister Lubnauer. Króciutko.
Szanowni państwo, rzeczywiście ten wyrok, który zapadł Naczelnego Sądu Administracyjnego, będzie musiał powodować tutaj zastanowienie się nad tą sytuacją, bo w polskim prawie nie mamy takiej możliwości. Dlatego też tutaj dwójka tych panów wystąpiła o to, aby sąd wydał takie postanowienie odnośnie uznania tego. Polskie prawo tego nie przewiduje i nawet w urzędach stanu cywilnego nie ma odpowiedniej możliwości zarejestrowania właśnie takiego związku, więc tutaj na pewno dyskusja przed nami. My stoimy też na tym stanowisku, że rzeczywiście jesteśmy za tym, aby respektować jak najbardziej artykuł 18 Konstytucji. Wprowadzaliśmy go do tej Konstytucji, a nad tymi wszystkimi rozwiązaniami trzeba rozmawiać. I tak jak rozmawiamy z Lewicą i przygotowaliśmy ustawę o statusie osoby najbliższej, tak jesteśmy otwarci na dialog.
Pani minister Lubnauer.
Zdecydowanie uważam, że jak najszybciej powinniśmy wprowadzać związki partnerskie. Jeżeli to nie jest w tej chwili możliwe w tym układzie politycznym, to przynajmniej tą ustawę o osobie najbliższej. Druga rzecz, nie wiem od kiedy pan poseł z PiS-u zauważył, że Trybunał Konstytucyjny może być organem odwoławczym do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo tak to w polskiej konstytucji nie działa. Trybunał Konstytucyjny nie może określać, czy dany wyrok jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. Ten wyrok akurat dotyczy konkretnej pary, w związku z tym on nie ma charakteru ogólnego, tylko ma charakter indywidualny. Zauważmy jedną rzecz. W 20 krajach Unii Europejskiej już są w tej chwili związki partnerskie w różnej formule. Najwyższy czas, żeby Polska dołączyła również do tych krajów. I przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz. Ja jestem w małżeństwie tym samym od 35 lat. Nie mam poczucia, żeby w jakikolwiek sposób zagrażały związki partnerskie, a nawet równość małżeńska mojemu małżeństwu. I uważam, co więcej, że ludzie mają prawo do życia w taki sposób, jak chcą. I co więcej, prawo, obowiązkiem państwa jest im to ułatwić. Jeżeli już mamy 28% dzieci, które rodzą się poza związkami małżeńskimi, to również tym parom heteroseksualnym, homoseksualnym powinniśmy umożliwić tworzenie trwałych związków usankcjonowanych
muszę
prawnie.
Muszę zakończyć część radia, bo ja panu
małżeństwo daje taką możliwość. Można do Trybunału Konstytucyjnego, na który KNSA wydał wyrok. Ale nie samo orzeczenie, nie wyrok, z przepisy.
Bardzo
tak
proszę,
jest, tak
proszę państwa, musimy kończyć część radiową. Będziemy dyskutować dalej. Zapraszam państwa na relację z naszej dyskusji na YouTubie. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, Grzegorz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe, Michał Gramatyka, Polska 2050, Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica i Anna Świergocka,
dziękuję
Konfederacja.
Bardzo
dziękuję moim wydawcom, Jakub Żebrowski, Michał Tobolewski. Zrealizowali nasz program Jana Cech oraz Adam Brzeziński, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia. Zapraszam państwa na dogrywkę pozaradiową na YouTubie, a teraz już informacje TOK FM.
A jeszcze przed informacjami chciałam zaprosić państwa na otwartą kuchnię. Tu Paulina Nawrocka. Będzie dziś sporo o wiośnie, bo w końcu pierwszy dzień wiosny mamy. Dlaczego nam się chce zielonego? Jak to zielone do naszego menu wiosennego wprowadzić? I dlaczego szparagi z drugiego końca świata to nie najlepszy pomysł? Po 10:20 moją gościnią będzie chemiczka Sylwia Panek, która opowie trochę o wiosennym sprzątaniu z takiego właśnie chemicznego, zdrowego, ekologicznego, kuchennego też punktu widzenia, a po 10:40 słodki deser, retro moda wraca do łask, czyli galaretki wkraczają na salony. Zapraszam serdecznie.
Reklama. Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii ty czekasz na sezon ogrodowy.
A w praktyce sezon czeka na ciebie. Bo w Castoramie zwracają 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na pawilony i meble ogrodowe. Montaż też mają. Akcja trwa do 24 marca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Cześć, tu Gabit Drzewiecka. Zapraszam Was do oglądania mojego nowego programu, w którym muzyka gra główną rolę. Co tydzień zapraszam do siebie muzyków, których znacie i tych, których dopiero odkryjecie. Rozmowy bez filtrów, muzyka na żywo i emocje, których nie widać na scenie. Będą premiery, nowe twarzy, ikony polskiej sceny muzycznej i dobrze znane hity w świeżych aranżacjach Bartka Królika. Gabi Drzewiecka zaprasza. Oglądaj dziś o 22.50 w TVP2.
Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
Boczek wieprzowy bez żeber. Cena sprzed obniżki 20,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A idealny na kanapki ser Gouda. Cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko 1,79 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,79 zł za 100 gramów sera Gouda.
Tanie tutaj jest Stokrotka.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUV-y podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od